Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj tematem naszych rozważań będzie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa panuje kilka koncepcji w chrześcijaństwie. Wszyscy są zgodni co do tego, że Jezus przyjdzie po swoich świętych i że odkupieni spędzą wieczność z Bogiem. Istnieją cztery poglądy, czy raczej interpretacje tego, co Biblia mówi na temat czasów ostatecznych. I pierwszy z tych poglądów, czy też koncepcji, to premilenializm historyczny. Umieszcza on pochwycenie Kościoła w czasie wielkiego ucisku. Był oficjalną nauką Kościoła przez pierwsze trzy wieki. Druga koncepcja to jest amilenializm. Zakłada, że era Kościoła zakończy się jego pochwyceniem, nie będzie wielkiego ucisku i milenium, ani wiecznego bytowania na nowej ziemi. Stanowisko to zawdzięcza Kościół świętemu Augustynowi. Zostało przyjęte przez synod w Efezie w 431 roku i jest dogmatem nauki katolickiej. Pogląd ten przyjęła też większość ugrupowań protestanckich. Trzecia koncepcja to postmilenializm. Powstał w XVII wieku za sprawą pastora unitariańskiego Daniela Whitby'ego. Umiejscawia on powrót Jezusa po tysiącletnim panowaniu Kościoła na ziemi. I czwarty pogląd to premilenializm nowoczesny. Powstał za sprawą braci z Plymouth, którzy spodziewali się, że Jezus przyjdzie dwukrotnie. Po Kościół i wraz z Kościołem. Pogląd ten zakłada dosłowną interpretację Pisma Świętego. I tą koncepcją, premilenializmem nowoczesnym, dzisiaj my będziemy się zajmować. I żeby nam łatwiej było te wszystkie sprawy sobie wyobrazić, uszeregować, to postaram się to w taki sposób graficzny przedstawić. I tak narysuję teraz taką linię poziomą, która będzie nam obrazowała upływający czas. I na tej linii za pomocą symboli graficznych będę umieszczał poszczególne wydarzenia, które nadejdą, ale zaczniemy od tych, które już się wydarzyły. Myślę, że nam to będzie bardzo pomocne w usystematyzowaniu sobie wiedzy na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsze z wydarzeń, które chciałbym tutaj odwzorować, zaznaczyć, to rok 30 naszej ery. Myślę, że to jest najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy. I jest to też rok, w którym pojawił się Kościół na ziemi. Z krzyża Jezusa Chrystusa płynie wspaniałe poselstwo. Bóg zaś daje taki dowód swej miłości ku nam, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I bracia i siostry, w roku 30 rozpoczyna się tak zwana era, czy też eon Kościoła. Przyjmuje się, że w dniu zesłania Ducha Świętego narodził się Kościół. I myślę, że to jest najlepsza data do przyjęcia, jeśli chodzi o powstanie Kościoła. I Kościół Jezusa Chrystusa działa na ziemi. I to jest ten czas, w którym my jesteśmy umiejscowieni. Żyjemy w czasach Kościoła, ery Kościoła. I Kościół oczekuje przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana zapowiedział, że On przyjdzie. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale pierwszym, kiedy mamy opisane w niebo wstąpienie Pana Jezusa, będę czytał od 10 wiersza, czytamy: a gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. A więc Pan Jezus Chrystus powróci. I dzisiaj oczekujemy z wielką radością na to wydarzenie. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 21 Pan Jezus powiada od wiersza 34, będę czytał: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz trosk o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc, moi drodzy, to jest czas, w którym Kościół powinien czuwać, powinien modlić się, powinien oczekiwać Jezusa Chrystusa. Amen? Alleluja. Era Kościoła, o której powiedziałem, a w której żyjemy, została podzielona na takich 7 okresów historii Kościoła, które są opisane proroczo w 7 listach do zborów azjatyckich w objawieniu Jana w 2 i w 3 rozdziale. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym powiedzieć o czymś szerszym, o takiej szerszej perspektywie. Otóż Boże działanie w odniesieniu do ludzkości dzieli się na ścisłe okresy, tak zwane dyspensacje, w których Bóg objawia konkretny cel, jaki ludzie mają wówczas osiągnąć. I tak, w historii ludzkości pierwszy okres to okres niewinności, od stworzenia do upadku Adama. Drugi okres to okres sumienia, od wypędzenia z raju do potopu. Trzeci okres to okres odpowiedzialności, od potopu do wieży Babel. Czwarty okres obietnicy, od Abrahama do niewoli egipskiej. Piąty okres prawa, od Mojżesza do Golgoty. Szósty okres to okres, w którym my obecnie żyjemy. Nazywa się okresem łaski, od powstania Kościoła do wielkiego ucisku. I siódmy okres, który nadejdzie, to okres królestwa, od powtórnego przyjścia Jezusa do sądu ostatecznego. A teraz chciałbym przejść do tego okresu łaski. Jak wiecie, jest to okres Kościoła, era czy eon Kościoła, który dzieli się na takich 7 okresów, które zostały proroczo zapowiedziane w tych siedmiu listach, o których wspomniałem w objawieniu Jana. I pierwszy okres to jest efeski. Efes oznacza pierwszy. A więc to był początek Kościoła. Kościoła apostolskiego rozpoczyna się około 30 roku naszej ery. Od tych wydarzeń, o których wam już wspomniałem przed chwilą, i trwa do roku 64. To jest czas, kiedy żyją apostołowie, kiedy jest głoszona Ewangelia. Drugi okres to okres Smyrny. Smyrna znaczy gorycz, gorzkość. To kościół prześladowany. W 64 roku cesarz rzymski Neron podpalił Rzym i winą obarczył chrześcijan. I rozpoczęły się prześladowania kościoła w Imperium Rzymskim i również inni z cesarzy po Neronie prześladowali kościół. I ten okres trwa do roku 313, kiedy to pojawia się następny okres, tak zwany pergamoński. On rozpoczyna się od edyktu tolerancyjnego, który wydał Konstantyn Wielki, cesarz rzymski, który miał przejść na chrześcijaństwo, ponoć na łożu śmierci, ochrzcił się i od 313 roku chrześcijanie oficjalnie w cesarstwie przestali być prześladowani, byli zrównani z innymi religiami pogańskimi. I to był taki okres w Kościele bardzo trudny, bo z jednej strony nie było tych prześladowań, a z drugiej strony pojawiła się pokusa. Do Kościoła weszli ludzie, którzy nie byli nowonarodzeni. Kościół stał się bardziej instytucją. I w cesarstwie rzymskim w tamtych czasach było dobrą rzeczą być chrześcijaninem, a więc wielu ludzi przychodziło do kościoła po prostu z takich pobudek, a nie innych. I ten kościół to kościół, który zaczął przeżywać problem z tego powodu, że znaleźli się w nim ludzie nie nowo narodzeni. I następny okres to okres Tiatyry. To jest dominacja katolicyzmu. W 1215 roku papież Innocenty III ogłosił się nie tylko głową Kościoła, ale też głową wszystkich chrześcijańskich państw. Więc Kościół zaczął dominować. To również czas tak zwanej świętej inkwizycji, gdzie zginęło wielu wierzących ludzi z powodu tego, że głosili odmienną doktrynę, niż ogólnie przyjęta była. Następny okres to okres Sardes i on się rozpoczyna w roku 1517. To jest data bardzo znana przez nas, protestantów. Wtedy Marcin Luther przybił tych słynnych 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze. I uznaje się, że od tego czasu rozpoczęła się reforma, reformacja. Pojawili się reformatorzy w kościele. I ten okres to okres reformacji i metodyzmu i on trwa do 1800 roku. Od 1800 roku Kościół zaczął zajmować się misją. Zaczęto wysyłać misjonarzy do Afryki, zaczęto wysyłać ich do Azji, na wyspy Polinezji, do różnych zakątków świata, w których wcześniej nie słyszano o Chrystusie. I to jest tak zwany okres filadelfijski. Filadelfia znaczy braterska miłość. To jest Kościół miłujący Jezusa Chrystusa. Kościół idący z Ewangelią na cały świat. I ten okres kończy się koło roku 1900. I to jest też dla nas, zwłaszcza dla zielonoświątkowców, data znacząca, ponieważ wtedy w szkole w Kansas, w Stanach Zjednoczonych, w szkole biblijnej Charlesa Parma, uczniowie, potem on sam, przeżyli chrzest w Duchu Świętym. I to jest taka data, która początkuje to przebudzenie zielonoświątkowe, charyzmatyczne w Kościele. I tutaj kończy się ten okres filadelfijski, a zaczyna się od 1900 roku do dzisiaj okres laodycejski, to znaczy okres Kościoła oziębłego. Niektórzy mówią odstępczego. I niestety, bracia i siostry, dzisiaj nam przyszło żyć właśnie w takich czasach i w takim okresie, w takim eonie Kościoła. Jezus Chrystus, tak jak powiedziałem, ma powrócić i cały Kościół oczekuje tego z radością. I dzisiaj jest to temat, który wywołuje wiele spekulacji. Dzisiaj zastanawiamy się nad rozmaitymi znakami, które zapowiadają przyjście Jezusa. Czy to już, czy to jeszcze później będzie? Ta rzecz bardzo intrygowała ludzi od zawsze. I kiedy Pan Jezus przebywał z uczniami na Górze Oliwnej, mamy to opisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wierszu 3 oni zadali Mu pytanie: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki znak będzie przyjścia Twego i końca świata. Uczniowie zadali Panu Jezusowi pytanie: kiedy przyjdziesz? Kiedy będzie koniec świata? I On powiedział im o pewnych znakach, które będą miały miejsce. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że tutaj w zasadzie w tym jednym pytaniu są zawarte tak naprawdę dwa pytania. Jedno jest o znak przyjścia Jezusa, a drugie jest o znak końca świata. I ten 24 rozdział Ewangelii Mateusza w ten sposób należy rozpatrywać. I Pan Jezus mówi, że zanim On przyjdzie, pojawią się fałszywi prorocy, zwiodą wielu, będą wojny, wieści wojenne, epidemie i trzęsienia ziemi, prześladowania i zgorszenia, wreszcie miłość wielu oziębnie. I wielki znak, o którym wszyscy dzisiaj mówią, to znak głoszenia Ewangelii po całej ziemi. Dzisiaj, bracia i siostry, Ewangelia jest nawet dostępna za pomocą satelit, a więc można ją nawet odbierać z kosmosu. A więc to jest taki czas, kiedy ten znak nabiera, myślę, takiego szerszego wymiaru. I są różne też koncepcje co do tego, co do tych znaków. I niektórzy zresztą słusznie mówią, że w zasadzie wszystkie te znaki wypełniły się, bo były przecież trzęsienia ziemi, wojny, wielu przyszło fałszywych proroków, którzy wyznaczali daty przyjścia Pańskiego, prześladowania, zgorszenia i tak dalej. I mówią, że to już jest, Pan jest w drzwiach. Inni natomiast powiadają, że w naszych czasach, w ostatniej dekadzie nastąpiło ogromne zwiększenie, jeśli chodzi o intensywność występowania tych wszystkich zjawisk, które tutaj macie przedstawione. I jest jeszcze jedna koncepcja, która mówi o tym, że wszystkie tutaj te opisane znaki muszą w tym samym czasie wystąpić, a więc musi nastąpić kumulacja tych wszystkich wydarzeń i to będzie wtedy związane z bezpośrednim przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, jest jeszcze jedno podobieństwo, które Pan Jezus opowiada, ono jest zapisane w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 29 wiersza. I powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa, gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Pan Jezus mówi o drzewie, dokładniej mówiąc o drzewach, i wielu tutaj upatruje w tych drzewach symbolu Izraela. Drzewo figowe jest symbolem Izraela. Drzewo oliwne jest symbolem Izraela. Pamiętacie, że my jesteśmy wszczepieni jako gałązki do jakiego drzewa? Do oliwnego. A więc jest to znak, jeden ze znaków powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj na tej ilustracji macie drzewo figowe. I na pierwszy rzut oka, kiedy popatrzy się na to drzewo, to można powiedzieć, że no ono się nadaje do wycięcia. Ono wygląda jak uschnięte. Nic bardziej mylącego. Znaczy, siostry, tak wygląda figa. Z nią jest wszystko w porządku. To przychodzi dzień, kiedy to drzewo zaczyna się zielenić. Nagle pojawiają się liście, nagle pąki i potem przychodzi owoc. I dzisiaj wielu mówi, że drzewo, tutaj odniesienie do Izraela, się zazieleniło. W 1948 roku powstało państwo Izrael. I właśnie wiele z tych proroctw, jak zauważycie, będzie związane z Izraelem, jeśli chodzi o powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i następujące po nim wszystkie inne wydarzenia. A więc, bracia i siostry, era Kościoła to piękny czas, w którym my żyjemy, ale on zakończy się w momencie, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus po swój Kościół. I zobaczmy do Pisma Świętego. Był taki szczególny zbór, który interesował się eschatologią, czyli rzeczami ostatecznymi, rzeczami przyszłymi. To byli Tesaloniczanie i najwięcej wiadomości możecie właśnie w tych listach znaleźć do Tesaloniczan, które mówią o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Ja będę czytał z drugiego listu do Tesaloniczan, drugi rozdział od pierwszego wersetu, ale wspomnę, że już w pierwszym liście apostoł powiedział: wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. I czytam z drugiego listu do Tesaloniczan. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. A więc, bracia i siostry, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa będzie związane z powszechnym odstępstwem od Boga. I powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa będzie związane z pojawieniem się Antychrysta. I zanim to się nie stanie, Jezus nie powróci. A więc nie dajcie się nastraszyć, że już jest tu czy tam. I w tymże liście pierwszym do Tesaloniczan, o którym już wam wspominałem, bracia i siostry, w 4 rozdziale jest opisane przyjście Pana Jezusa, którego wyczekujemy jako Kościół. Ale nie jest to przyjście na ziemię, jak zobaczycie. Pan Jezus nie przyjdzie wtedy na ziemię. Czytam z 4 rozdziału od 15 wiersza. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Alleluja. A więc, bracia i siostry, przyjdzie taki dzień, w którym Pan przyjdzie na obłokach, na powietrzu, aby zabrać Kościół do siebie. I ci, którzy będą żyli w tym czasie na ziemi, oni będą musieli moment zaczekać. Bo najpierw, jak tutaj czytamy, co się odbędzie? Zmartwychwstanie. I o tym pisze apostoł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15. Będę czytał od wiersza 51. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi się przyobleć w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi się przyobleć w nieśmiertelność. Zobaczcie, że tutaj jest opisane zmartwychwstanie. W czasie zmartwychwstania ludzie będą mieli inne, przemienione ciała, a ci, którzy będą na ziemi w tym czasie, Kościół, będą też mieli przemienione ciała w okamgnieniu i wtedy zostaną pochwyceni. To nastąpi bardzo szybko. To jest użyte słowo greckie harpazo, które oznacza coś, co dzieje się błyskawicznie. To się stanie w jednej chwili. I oto Kościół cały zostanie pochwycony. A więc ci, którzy na ziemi będą, zostaną przemienieni. Ci, którzy zmartwychwstaną w ciałach przemienionych, będą pochwyceni i będą na obłokach wraz z Panem. Będziemy mieli, bracia i siostry, wtedy ciała uwielbione, takie, jakie miał Pan Jezus. Pamiętacie, po swoim zmartwychwstaniu mógł się przemieszczać z jednego miejsca w drugie bez problemu, bardzo szybko mógł przejść przez zamknięte drzwi, a więc to ciało, widzimy, było zupełnie inne. I takie ciała będziemy mieli, kiedy zostaniemy pochwyceni na obłoki i będziemy wtedy z Panem. Apostoł pisze, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. Archanioł, prawdopodobnie Archanioł Gabriel, zadnie w trąbę, Pan stąpi i nastąpi wtedy przemienienie naszych ciał i zostaniemy porwani, pochwyceni i tak będziemy z Panem. I cóż wtedy będzie się działo na tych obłokach, na powietrzu? Niektórzy mówią, dlaczego na powietrzu? Pamiętacie, kto ma na powietrzu swoje królestwo? Szatan. I myślę, że też to będzie manifestacja potęgi Chrystusa i Kościoła, kiedy On tam znajdzie się, w tym miejscu, wraz z Panem. Bracia i siostry, i co Kościół będzie robił wtedy? Co się będzie działo z Kościołem? Jan apostoł miał na wyspie Patmos objawienie. I powiada w 4 rozdziale objawienia, w 1 wierszu, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiający ze mną, rzekł, stąp tutaj. Wielu biblistów powiada, że jest to najkrótszy opis pochwycenia, paruzji Kościoła w objawieniu Jana. I wtedy znajdziemy się, bracia i siostry, w niebie, w tak zwanej sali tronowej, do której mógł wejść Jan, kiedy popadł w zachwycenie na wyspie Patmos. I pisze on tak, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu, a wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów Bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. W pośrodku, wokoło tronu, 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. to opis nieba. Bracia i siostry, ten opis zaczyna się od opisu tronu. Jan mówi, że na tronie siedział ktoś. Nie opisuje go. My nie wiemy, czy to był Chrystus, czy to był Bóg Ojciec. Tam był Pan. I Jan skupia się na niesamowitej kolorystyce nieba. I on tutaj mówi o pewnych kolorach, mówi, że to podobne było, nie takie samo, ale podobne to było do jaspisu, karneolu, do tęczy, do szmaragdu. On zobaczył niesamowitą gamę kolorów, niesamowite zjawiska, których nigdy nie widział wcześniej w swoim życiu. I oto coś niesamowitego. Wokół tego tronu 24 małe trony, na których siedzą nie starcy, tylko prezbiteros, tam jest użyte słowo. Prezbiter, to wiecie, kto to jest w kościele. To są ludzie, którzy sprawują jakąś funkcję w kościele. I wielu zastanawia się, kim są ci starcy. I dzisiaj bibliści mówią na temat tych prezbiterów 24, że prawdopodobnie to jest 12 patriarchów i 12 apostołów. Zobaczcie, że oni mają korony na swoich głowach, a o tych koronach wam za chwilę opowiem. Z tronu wychodziły błyskawice, przed tronem znajdowały się duchy, i to jest wyobrażenie Ducha Świętego, i morze szkliste. Niektórzy powiadają, że to morze oznacza morze narodów, ludzi, którzy będą w niebie. I kończy się ten opis tymi czterema przedziwnymi postaciami, które również znajdują się w niebie i które będziemy mieli okazję zobaczyć, kiedy Pan Jezus Chrystus nas wprowadzi do sali tronowej w niebie. Tam wejdzie baranek ze swoją oblubienicą, Jezus Chrystus. Bracia i siostry, i cóż dalej będzie się działo? Otóż wtedy staniemy przed sądem Chrystusowym, ale nie będzie to taki sąd, którym ktoś straci zbawienie. Tam znajdą się wszyscy, którzy są zbawieni. I to będzie sąd przed tak zwaną Bemą. Dlaczego Bemą, to wam zaraz przeczytam z drugiego listu do Koryntian, 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I tutaj jest użyte greckie słowo bema, jeśli chodzi o ten sąd Chrystusowy. To słowo bema oznacza krzesło sędziego, na którym zasiadał sędzia, który decydował o tym, kto dostanie nagrodę, wieniec nagrody, jaki był za zwycięstwo w zawodach sportowych, igrzyskach. Ja to za chwileczkę wszystko szerzej omówię. W pierwszym liście do Koryntia 9:24 apostoł przyrównuje życie człowieka do biegu i powiada: tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A więc, bracia i siostry, biegnijmy, bo biegniemy po nagrodę w naszym życiu. Na mecie jest Pan Jezus Chrystus, jest Bema, jest stolica Chrystusowa i tam są nagrody dla zwycięzców. Pamiętacie, że chrześcijanie mają być zwycięzcami. A więc jest nagroda dla zwycięzców, nagroda dla sług Jezusa Chrystusa. I te nagrody są opisane jako wieńce albo korony. To jest to samo słowo. Po łacinie korona, po grecku stephanos oznacza wieniec. I pierwsza nagroda, tak zwana korona sprawiedliwości, będzie dla miłujących przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I o tym pisze apostoł w drugim liście do Tymoteusza 4:8. Teraz już wiecie, dlaczego studiujemy ten temat. Bo dla tych, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa Chrystusa, jest nagroda w niebie. Dlatego warto o tym mówić, dlatego warto się tym interesować w swoim życiu. Następna nagroda to korona nieskazitelna dla panujących nad ciałem. 1 Koryntian, 9 rozdział, od 24 do 27 wiersza. Inną nagrodą będzie nagroda dla nauczycieli. I o tej nagrodzie pisze apostoł w 1 Tesaloniczan 2:19, w księdze Daniela, 12 rozdział, 3 wiersz, jest napisane, że ci, którzy uczą Słowa Bożego, będą świecić jak gwiazdy przez całą wieczność. A więc jest nagroda dla uczących, dla nauczycieli. Bracia i siostry, jest też nagroda dla duszpasterzy. Pierwszy list Piotra 5:4, korona chwały jest nagrodą dla duszpasterzy. I jest nagroda, korona życia dla męczenników, a tych, którzy oddali życie za Pana Jezusa, cierpieli w Kościele. Jakuba 1:12. A więc, bracia i siostry, nie na darmo biegniecie w swoim życiu. Pan ma przygotowane w niebie dla was nagrody. I chciałem wam opowiedzieć o tych nagrodach, o tych wieńcach. Wieniec, po grecku stephanos, po łacinie korona. Wieniec miał szerokie zastosowanie w starożytnym życiu publicznym i prywatnym. Wieniec z gałązek i kwiatów nakładali na głowę kapłani i urzędnicy podczas sprawowania obrzędów religijnych. Wieńczono również posągi i zwierzęta ofiarne. W Grecji, o czym już wam wspomniałem, wieniec stanowił nagrodę dla zwycięzcy w igrzyskach i konkursach literackich lub muzycznych oraz dla obywateli zasłużonych w służbie państwowej. W armii rzymskiej stosowano wieńce jako odznaczenia dla żołnierzy, którzy pierwsi wdarli się na mury miasta nieprzyjacielskiego, otrzymywali tą koronę, którą macie u samej góry. To była dla nich nagroda. Później była nagroda za osiągnięcia w bitwie morskiej, to jest ta korona potton, i następna nagroda za ocalenie życia obywatelowi rzymskiemu, tak zwana korona civica, to jest ta trzecia. I inna korona, ta ostatnia, to jest dla zwycięskiego wodza, który kiedy z triumfem wchodził do Rzymu, do miasta, nakładał sobie właśnie wieniec z liści laurowych na swoją głowę. Podczas uczt biesiadnicy zdobili też głowy wieńcami z żywych kwiatów. A my, bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni na ucztę weselną baranka do nieba. A więc widzicie, że to są nagrody, które może dzisiaj mniej znane są, ale w starożytności, kiedy ludzie czytali objawienie Jana, to wiedzieli, o co chodzi. Kiedy czytali listy apostolskie, wiedzieli, o co chodzi. I w objawieniu Jana, w rozdziale 19, w wierszu 9 czytamy: i rzecze do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka, i rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Bracia i siostry, a więc ludzie wierzący są zaproszeni na ucztę do nieba. To będzie niezwykła uczta. Oto baranek, Jezus Chrystus, oblubieniec, zaprosił swoją oblubienicę do nieba. I Kościół jest tą oblubienicą. I on przychodzi na ucztę weselną do nieba. Cóż to za zaszczyt. Myśmy byli pewnie już na wielu weselach, ale bracia i siostry, czeka nas jeszcze jedno. Będzie to najwspanialsze wesele w naszym życiu. Wesele w niebie, gdzie spotkamy Pana. I popatrzcie do Ewangelii Łukasza. Pokażę wam ciekawy werset. To jest 12 rozdział, wiersz 37. Błogosławieni owy słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Moi kochani, Pan Jezus Chrystus na tej weselnej uczcie się przepasze i będzie usługiwał nam, Kościołowi. Cóż to za zaszczyt, kiedy znajdziemy się na takiej uczcie. I cóż to za wspaniała chwila, kiedy sam Pan osobiście ci usłuży. Osobiście wcześniej da ci nagrodę. To będzie wspaniały dzień. To będą cudowne, niepowtarzalne chwile w twoim życiu. I bracia i siostry, tutaj kończą się te wydarzenia, które mają miejsce w niebie. I zaczynają się straszne wydarzenia. One w zasadzie trwają w tym czasie, kiedy Kościół jest w niebie, na ziemi. To jest czas wielkiego ucisku. Ale o tych sprawach